Popołudnie Wnet.
Godzina 16.55, słuchają Państwo Popołudnia Wnet. W naszym studio pan Adam Borowski, działacz opozycyjny, wydawca. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Dzisiaj, no właśnie, od czego by zacząć rozmowę, bo bardzo dużo tematów się dzieje, są wybory parlamentarne, ale bardzo ważna informacja, która przypłynęła z pana ulubionego kierunku, czyli z Rosji. To oczywiście w cudzysłowie. Rosjanie zapowiedzieli, że będą chętnie pomagać przy zbliżających się obchodach 10 kwietnia, że rosyjski MSZ będzie aktywnie uczestniczył i pomoże polskiej stronie w obchodach 10. rocznicy katastrofy pod Smoleńskiem. Jak pan potwierdza? Dokładnie powiedzmy, MSZ potwierdza gotowość przy pomocy przy wizycie w Smoleńsku i Katyniu.
Och Boże, to jest taka gra rosyjska. Rzeczywiście, jeżeli chcą cokolwiek pomóc, to przede wszystkim niech oddadzą wrak. To jest podstawowa sprawa, należy nam się oryginały skrzynek, wrak, to po prostu niech oddadzą, jeżeli mają ten rodzaj empatii, prawda, w stosunku do nas. Sprawa Katynia jest oczywiście jasna, czytelna, dokumenty są znane na świecie i tu oni niespecjalnie pomogli nam 10 kwietnia 2010 roku, prawda? Ja bym nawet powiedział, że ta pomoc, nie daj Boże takiej pomocy. Więc oczywiście to jest taki gest, który tak naprawdę nic nie znaczy. Nic nie znaczy, bo co miałby niby znaczyć, no?
Mieliby nie pomóc?
Mieliby nie pomóc, prawda? Co mieliby nas nie, polskiej delegacji nie wpuścić na teren państwa rosyjskiego? No, to jest absolutnie pusty gest, nic nieznaczący. Ma wypuścić sygnał w świat, że to oni są otwarci chcą pomóc. Natomiast jeżeli prawdziwe intencje poznamy, będziemy mogli ocenić wtedy, kiedy rzeczywiście dadzą wrak i przystąpimy jeszcze raz do pełnego śledztwa.
Czy pan uważa, że to jest dobry pomysł, żeby najwyżsi przedstawiciele polskich władz udawali się tam?
To znaczy, to ja myślę, że jak to mówią, bomba nie wpada dwa razy w ten sam lej, prawda? Więc myślę, tylko z pewnością trzeba to zrobić zupełnie inaczej i myślę, że na pewno nie może jechać nie wiem jak mają chce jechać, bo lotnisko w Smoleńsku jest złe, niedobre i zamknięte, więc jest jeszcze metoda ośrodek transportu i metoda, gdzie w jaki sposób tam na miejsce dotrzeć i jaka jest ochrona, bo przypomnę, że wtedy na lotnisko w Smoleńsku nie wpuszczono wcześniej BOR-u, prawda, żeby mógł sprawdzić, że nie dopełniono absolutnie podstawowych warunków bezpieczeństwa, jakie wymaga głowa państwa, prawda, jeśli miałby tam...
Że teraz może być podobnie, obawia się pan, że chęci, czy taka jakaś lakoniczna informacja ze strony rosyjskiej jest, a jakby doszło już do szczegółów, to mogą znowu zacząć się podobne komplikacje?
Nie, to znaczy ja myślę, że właśnie w tej chwili będą chcieli, znaczy jeśli mamy tak spekulować, prawda, to myślę, że byłoby to w najlepszym porządku, dlatego, że oni by pokazali. Wtedy było tak samo, a to zwykły lotniczy
czyli
wypadek.
Czyli mają lecieć przedstawiciele polskich władz, czy nie mają lecieć?
To znaczy przedstawiciele władz powinni lecieć.
Ale nie prezydent i nie premier?
Nie, jeden z nich, prawda, na pewno nie razem, prawda, na pewno nie razem. Jeden z nich może lecieć, prawda, i również ta delegacja nie może być tak nasycona tak ważnymi przedstawicielami polskiego państwa.
No i pojawia się pytanie, trwa kampania prezydencka, czy Andrzej Duda powinien lecieć do Smoleńska? Powinien przypominać ten temat w kampanii prezydenckiej?
Znaczy, ja myślę, że nie unikniemy tego. Zbliża się 10. rocznica i on się pojawi.
Ale ten temat, jak pan wie, został tak dosyć mocno odsunięty od obozu rządzącego dzisiaj Polską.
Znaczy, on
się nie pojawia w przestrzeni publicznej.
Dlatego, że komisja pana Antoniego, znaczy, na której
zespół,
tak. Zespół taki, ten zespół, prawda, mam nadzieję, dał już raport tak zwany techniczny, mam nadzieję, że 10 będzie no coś więcej. Te badania są prowadzone, co by nie mówić. Bardzo dobrze, że w pewnej ciszy, prawda, w pewnym odsunięciu, że próbki, te wszystkie materiały, skanowanie samolotu, to wszystko się odbywa nie w Polsce, tylko przez firmy. Przepraszam najmocniej, myślałem, że jest wyłączony. Najmocniej przepraszam państwa. Przez firmy.
Telefon ze Skandynawii. Marka telefonu ze Skandynawii.
Tak. Natomiast te zespoły, które poszczególne elementy badają, fragmenty samolotu, są zespołami, że tak powiem,
międzynarodowymi. Liczy pan na to, że jednak zespół Antoniego Macierewicza pod przewodnictwem Antoniego Macierewicza dokona jakiegoś ważnego, przełomowego dla nas odkrycia czy informacje?
Tak. Ja z tego, co wiem, prawda, z tego, co przeczytałem, a przeczytałem wszystko, prawda, starałem się przynajmniej przeczytać wszystko, bo to byłoby pychą, gdybym powiedział, że wszystko przeczytałem, ale starałem się naprawdę wszystko przeczytać, to wiem jedno. No na pewno, prawda? Na pewno w Smoleńsku nie wydarzyło się to, co nam zaserwowały raporty Millera i Adonin. To po prostu jest na 100%, dlatego że tu badania wykazały, że natomiast czy bez wraku samolotu, czy zespół Antoniego Macierewicza zdoła pokazać, co tam się rzeczywiście zdarzyło, tego nie wiem.
Pamięta pan obchody z zeszłego roku?
Pamiętam, tak.
I uważa pan, że to były dobre obchody? Czy tak powinno być?
Przepraszam, ale nie bardzo wiem.
Chodzi mi o to, że w zeszłym roku, jak były obchody rocznicy katastrofy smoleńskiej, to całe krakowskie przedmieście było zamknięte, nie można było przejść, nie można było podejść pod Pałac Prezydencki, ulica była zamknięta, ludzie przyjeżdżali z całej Polski, byli rozżaleni, zdziwieni.
To prawda, to znaczy, myślę, że
odwołano koncerty, między innymi Jana Pietrzaka, praktycznie w przededniu. Co się zadziało?
Oczywiście ten lęk przed służb porządkowych, a przecież warszawskie służby to pilnują, porządkują, powoduje przed zakłócaniem tych obchodów, prawda? Powoduje, że są według mnie nadmierne środki bezpieczeństwa organizowane.
W tym natomiast roku będzie
natomiast
podobnie.
Chcę powiedzieć tak, że bo to jest również ważne, dlatego że sam przeżyłem sytuację, w której nie mogłem się dostać na plac, prawda? Zupełnie bez sensu. Ludzie przyjeżdżali i byli rzeczywiście rozdani z całej Polski,
tak.
Prawda? Że ten element, myślę, że tu się wdarł element po prostu, jakby to powiedzieć, świadomej działalności, żeby ludzi rozzłościć, prawda? Można było to zorganizować lepiej, tych bramek mogło być więcej, które wpuszczały na plac i tak dalej, i tak dalej. To po prostu jest, ja tu widzę pewien rodzaj dywersji, który wtedy zaistniał i mam nadzieję, że w tym roku tej dywersji nie będzie, że będzie to zorganizowane dużo, dużo lepiej, także ludzie, którzy przyjadą do Warszawy.
Nie będą się czuli jak odprawieni z kwitkiem.
Tak, bo to
się...
są ludzie bardzo ofiarni, przyjeżdżali przez 96 miesięcznic i teraz na rocznice, które są organizowane no, jakby z większą...
Czyli chcąc, nie chcąc, elementem kampanii wyborczej, która trwa, kampanii prezydenckiej, będzie katastrofa smoleńska.
Ja myślę, że nie będzie elementem. To znaczy myślę, że pan prezydent nie będzie tego wypuklał, prawda? To się po prostu... katastrofa smoleńska jest elementem naszej historii. I jedni będą ją lekceważyć i będą chcieli, prawda, nie przypominać tego, co się działo w Moskwie, tego, co się działo, tego upokorzenia, które polska delegacja, które naród polski przeżył w Moskwie, nie umiejąc się zachować, prawda? całej tej sprawy związanej z pochówkiem, z pomyleniem ciał i tak dalej. A inni, i do tej grupy ja należę, będziemy no, przypominali bardzo tą rocznicę, dlatego że nie została zamknięta.
Ta sprawa wyjaśniona.
Nie została wyjaśniona po prostu. Jeżeli ktoś mówi, że jest wyjaśniona, to mówi, powiedzmy delikatnie, niemądrze, dlatego że nie została.
Od 5 lat praktycznie rządzi obóz Prawa i Sprawiedliwości, obóz najbardziej związany z tymi, którzy polegli w katastrofie smoleńskiej. Nie słyszymy aktów oskarżenia, nie słyszymy głośnych procesów w sprawie katastrofy smoleńskiej.
To jest tak, że trudno akty oskarżenia, prawda? Przecież pan Arabski
to jest taka...
tam jedyna osoba, która jest skazana. Bo tak naprawdę w momencie, kiedy nie mamy wraku, w momencie, kiedy nie możemy zbadać tego samolotu na wszystkie możliwe sposoby, to z pewnością trudno jest postawić zarzuty. Ale powiedzmy sobie tak, z pewnością można wielu osobom postawić zarzuty niedopełnienia obowiązków. Łącznie z panem premierem Tuskiem.
Ale tych zarzutów nie ma.
No tych zarzutów nie ma z prostego względu, bo który sąd miałby to skazać? Przecież rządzący zdają sobie sprawę. Jeżeli generała Jaruzelskiego nie skazano przez 30 lat...
Ale panie Adamie, chodzi o sam proces, chodzi o uczciwość, chodzi o oddanie sprawiedliwości.
Tego procesu nie doszłoby po prostu. Nie doszłoby, by został przyciągany i tak dalej.
Ale by funkcjonował w przestrzeni publicznej.
Ale jeżeli już raz będzie i zostanie, że tak powiem, zamknięta sprawa, to potem nie będzie można już wtedy, kiedy będą dowody, kiedy będzie możliwość uczciwego procesu, to wtedy nie będzie można pana Tuska postawić przed sądem, bo nie można dokonać, osądzać rzeczy już raz osądzonej, prawda? Więc ja myślę, że
jest pan zadowolony z takiego, a nie innego biegu sprawy?
Nie, oczywiście, że nie jestem zadowolony. No. Tylko za mało wiem na ten temat. Ja po prostu wiem, jaka jest inercja państwa.
Politycznej odpowiedzialności też chyba nie ponieśli, bo przecież kolejne wybory wygrali.
To prawda, ale to co zrobić? Komuniści, powiem tak, po 89 roku komuniści w 93 roku odzyskali władzę, prawda? I co mam się gniewać na swój naród? Źle mi z tym było. W 95 roku prezydentem został Aleksander Kwaśniewski, prawda?
Dwukrotnie.
Komunista, pijak i tak dalej. No,
dwukrotnie prezydent.
I do tego jeszcze dwukrotnie, a drugim razem w pierwszej turze. No tak się dzieje, no... Ludzie,
a jak, dobrze, panie, jak rozmawiamy zrobić, o wyborach, rozmawiamy o prezydenturze, jak pan ocenia tę kampanię wyborczą, która się de facto niedawno zaczęła? Czy to jest ostra kampania, czy to jest kampania wręcz na śmierć i życie dla Prawa i Sprawiedliwości?
To jest na śmierć i życie dla jednej albo do drugiej strony, prawda? Ta kampania nie będzie delikatna, będzie bardzo brutalna, ona już jest brutalna. Widzimy, że jesteśmy tego świadkami, bo Prawo i Sprawiedliwość wie doskonale, że utrata takiego narzędzia, żeby przeprowadzić reformy, jak prezydent, który musi podpisać każdą ustawę, więc de facto wrogi prezydent uniemożliwi robienie jakichkolwiek reform.
Ale widział
A druga
pan...
strona również wie, że jak przegra wybory prezydenckie, to potem mamy 3,5 roku bez żadnych wyborów. Wtedy będzie można konsekwentnie doprowadzić do zakończenia wyborów, do zakończenia reformy sądów.
Pan aktywnie angażował się w ostatni protest Kasta Basta. To był protest, który był za reformami, które przeprowadza Prawo i Sprawiedliwość, ale jeżeli spojrzymy na szerzej na wymiar sprawiedliwości, no to przecież cały czas słyszymy z struktur Unii Europejskiej różnego rodzaju formy zablokowania tych reform, czy też w ogóle wstrzymania ustaw, które w Polsce obowiązują.
Znaczy, Unia Europejska absolutnie wykracza poza uprawnienia, jakie otrzymała od nas traktatem lizbońskim. Bo jak się wchodzi do jakiejś organizacji, to oczywiście oddajemy część swojej suwerenności. My możemy, ja to wielokrotnie w radio, w telewizji, wielokrotnie powtarzam, że zadałem sobie trud. przejrzałem ten traktat.
Który tak mocno krytykują politycy Konfederacji.
Tak, to prawda, bo oczywiście można się zastanawiać, czy w których miejscach za dużo żeśmy tej suwerenności oddali. Ale na pewno nie oddaliśmy jej tej suwerenności w sferze wymiaru sprawiedliwości. Tam nie ma ani słowa. Ustrój sądów podlega wyłącznie kompetencji suwerennego państwa. I to zawsze tak jest, że władza próbuje swoje kompetencje poszerzać. Ja po prostu myślę, że ostatnio już tak robimy, prawda? I powinniśmy to robić i również w poprzedniej kadencji. Przepraszam, ale to nas nie dotyczy, prawda? Wtrącacie się w rzeczy, do którego nie macie najmniejszego prawa. I tak powinniśmy robić. I mam nadzieję, że druga strona już na tyle zrozumiała, że ta dyskusja w tej chwili nad budżetem unijnym nie toczy się. Nikt tam nie ma pomysłów, żeby to zaraz, ale przecież my tu Polakom możemy wstrzymać, bo oni coś tam łamią, prawda? W ogóle to jest absolutnie bezprawne i my musimy, i z pewnością znajdziemy wielu członków Unii Europejskiej, którzy nas poprą, szczególnie w tych mniejszych państwach, bo oni sobie zdają sprawę. Jeżeli nam nie można uchwalić ustawy, prawda? Jakie znaczenie, czy istnieje w Polsce Izba Dyscyplinarna Sądu, czy istnieje, czy nie istnieje? Co Unii do tego, prawda? Co Unii do tego? Oczywiście poszczególne wyroki można skarżyć do Strasburga i tak dalej, ale dopiero po wyrokach, prawda? Dopiero po wyrokach. Natomiast to jest reformowanie wymiaru sprawiedliwości i my w tej chwili organizujemy ustrój sądów. Ja tylko chcę państwu powiedzieć, wykorzystując te parę minut, że w ogóle to jest lipa, jeśli chodzi o trójpodział władzy, prawda? Bo władze, żyjemy, tutaj mamy taki ustrój, że władza ustawodawcza może w każdej chwili odwołać władzę wykonawczą, prawda? Bo to posłowie i zwycięska partia konstruuje rząd. Prawda? To jest po pierwsze. A po drugie, jeżeli ta trzecia władza, jaką jest sąd, w pewnym momencie, na początku lat 90. zbuntował się przeciwko władzy ustawodawczej. Po raz pierwszy. Wtedy to przeszło bez echa, ale teraz oni zrozumieli, że mają taką siłę, ta władza ustawodawcza, sędziowie. Zrozumieli, że mają taką siłę, teraz próbują zastosować to samo. Ten bunt polegał na tym, że władza ustawodawcza uchwaliła powołanie sądu lustracyjnego, a władza sądownicza nie mogła powiedzieć, przepraszam, ale nielegalnie powołujecie sąd lustracyjny. Ale zrobiła coś równie skutecznego, prawda? Powiedziała, żaden sędzia nie pójdzie, nie będzie sądził w tym sądzie. I tak się stało. Sąd miał liczyć 21 posłów, sędziów, a zgłosił się tylko jeden. I sądu lustracyjnego nie powołano. To jaka tu jest równowaga między władzą ustawodawczą a władzą sądową?
Czy pan właśnie w tym upatruje tego, co dzisiaj dzieje się w wymiarze sprawiedliwości? To, o czym mówił swego czasu profesor Adam Strzembur, że środowisko samo się oczyści?
Nie, oczywiście. To
właśnie to jest to jądro, to jest to źródło patologii w sądownictwie?
Źródłem patologii jest bezkarność. Bezkarność zawsze rodzi patologię. Zawsze, po prostu. Oni się czują bezkarni. Sędzia kradnie 50 zł, a koledzy go mówią, że on po prostu był roztargniony nawałem pracy w sądach, prawda, i nie ukradł. Drugi sędzia był zatrzymany pijany, prawda, i sąd powiedział, ale on nie wiedział, że miał pijany i nie wyciągnięto żadnych konsekwencji. Sędzia Juszczyszyn grzał przez teren zabudowany z prędkością dwukrotnie większą od dopuszczalnego i ci, którzy mieli, nie został do żadnej odpowiedzialności pociągnięty. Oni po prostu myślą, że mogą wszystko i dlatego tak się dzieje. No.
Dlatego też powstała Izba Dyscyplinarna w Sądzie Najwyższym. Do tej pory nowum w naszym wymiarze sprawiedliwości, do tej pory czegoś takiego jeszcze nie było. A pan Adam Borowski teraz zmierza do Muzeum Powstania Warszawskiego. Tam...
Nie do Muzeum Powstania, do Muzeum Żołnierzy Wyklętych.
Żołnierzy Wyklętych, przepraszam, na Rakowiecko. Tam będzie rozmowa na temat książki pana profesora Jana Żaryna, Polska wobec zagłady. Powiedzmy więcej coś na temat tej pozycji.
No to jest oczywiście bardzo znakomita praca, przetłumaczona już na języki niemiecki, angielski. 4 będzie konferencja w Parlamencie Europejskim, gdzie będziemy pokazywać Polaków i państwo polskie, to podziemne państwo polskie i to państwo, no, instytucje państwa polskiego na uchodźstwie, które jako jedyne podczas II wojny światowej za cel tej wojny brały, znaczy wzięły ochronę narodu żydowskiego, prawda? Chcemy pokazać zadawać kłam tej narracji, że Polacy byli współodpowiedzialni za Holokaust, że polskie państwo było współodpowiedzialne, uczestniczyło w tej machinie Holokaustu, to co w tej chwili mówi Moskwa, prawda, Putin, że my żeśmy pomagali Niemcom. Ta pozycja jest specjalnie na tą okoliczność przygotowana, ma pokazać prawdziwe oblicze instytucji państwa polskiego, tego podziemnego tutaj na terenie kraju i tego, tych instytucji państwa polskiego na uchodźstwie, ale również szerokich rzesz społecznych, gdzie, jak wiemy, najwięcej Polaków jest, ma to oto drzewko, albo już tutaj w tej chwili się drzewek nie sadzi, w związku z tym są takie tabliczki kamienne, prawda, z imieniem i nazwiskiem w Jerozolimie, prawda, gdzie my rzeczywiście ponieśliśmy ogromne ofiary po to, znaczy dlatego, że pomagaliśmy Żydom.
To między innymi dzisiaj na Rakowieckiej. Dzisiaj się rozpoczyna Wielki Post. Czy Adam Borowski ma jakieś postanowienie wielkopostu?
Oj, mam dużo, tylko nie mogę powiedzieć, bo zostałem tak posypany popiołem. Zrobiłem sobie tam postanowienia różne, żeby być lepszym człowiekiem, prawda? Bo jesteśmy tylko ludźmi. Jacek Kaczmarski śpiewa taką piosenkę Wojna Postuk z karnawałem. I to mimo, że się ma 65 lat, to w dalszym ciągu tą wojnę się każdego dnia toczy. Że dusza moja pragnie postu, ciało karnawału, prawda? No, więc to jest odwieczna walka dobra ze złem, która się toczy w człowieku i byłem dzisiaj w kościele, zostałem, ksiądz posypał moją głowę popiołem, przypominając mi, że z prochu powstałem i w proch się obrócę, ale w związku z tym oczywiście zrobiłem sobie te różne postanowienia poprawy, bo jesteśmy tylko ludźmi grzesznymi. No.
Mówił pan Adam Borowski, działacz oczywiście opozycji w PRL-u, aktywnie zaangażowany, wydawca, ale także jeden z członków takiego honorowego komitetu obchodów 1 marca, Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych też.
O tak, ja to jestem z tego powodu jestem najszczęśliwszym człowiekiem, bo myślę, że byłem dosyć istotnym elementem takiej machiny, która uruchomiła ten proces upamiętniania żołnierzy wyklętych. Wydałem piękne albumy o żołnierzach wyklętych z wystawami, zjeździłem całą Polskę, przypominając te postacie zupełnie zapomniane, opluwane i w momencie, kiedy została taka ustawa uchwalona, prawda, obchodzimy dzień i z wielką radością patrzę, jak tysiące młodych ludzi skanduje chwała bohaterom, mając na myśli żołnierzy wyklętych, byłem na pogrzebie Łupaszki i tak dalej. To jest po prostu wspaniałe, że ci ludzie są na panteonie polskich, w panteonie polskich bohaterów, prawda. To jest spełnienie moich marzeń i mogę powiedzieć, że mogę umierać.
Adam Borowski, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
Godzina 17:17, już 18:00, popołudnie wnet trwa, a my teraz posłuchajmy piosenki o Warszawie, która czeka.
Popołudnie wnet.
Godzina 17:21, popołudnie wnet trwa, a my teraz łączymy się z Włochami, gdzie jest Paolo Moschi. O właśnie, tak czasami bywa, że połączenie się zrywa, bo jeżeli chodzi o koronawirusa i Włochy, to tam sytuacja jest bardzo niebezpieczna. Koronawirus we Włoszech rozprzestrzenia się bardzo szybko i wiemy także, że to są problemy, które dopiero się zaczęły, bo we Włoszech jest już wiele stref, do których w ogóle nie można wjechać, do których w ogóle nie można się dostać i te informacje z Włoch są bardzo niepokojące. I koronawirus, no właśnie, czy koronawirus sparaliżował Włochy? Przy telefonie jest Paolo Moschi, który nam może o tym powiedzieć. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
To powiedzmy, czy koronawirus sparaliżował już Włochy, czy jeszcze nie?
No, trochę sparaliżował, ale tym bardziej to tylko strach, bo w rzeczywistości jeszcze tutaj niczego się dramatycznego nie stało, dzięki Bogu.
Ale są przecież już pierwsze ofiary, są pierwsze zgony.
Oczywiście, oczywiście, ale dużo ludzi w tej porze roku choruje jednak na grypę i tak samo mogą ludzie, którzy mają niewielkie, którzy są albo starzy, albo mają jakoś, nie mają dużo zdrowia, mogą zachorować i tak samo umrzeć. Czyli jest dużo paniki, ale nie ma jeszcze do tego w rzeczywistości epidemii. Się mówi o, w Toskanii są dwa przypadki przy prawie 4 milionów osób. To nie jest jeszcze nic strasznego, tylko że ludzie, media bardzo rozmawiają o tym, dużo o tym się rozmawia i właśnie dlatego jest jakoś taka, taki psychodrama.
A proszę powiedzieć, jak władze Włoch radzą sobie z koronawirusem?
Władze trochę niestety spóźnili się zawiadomić i jest trochę walki politycznej niestety na tym temacie. To bardzo źle, bo przy takich tematach trzeba się tylko być wszyscy razem, a nie rozdzielić się politycznie. Skoro koronawirus przychodzi z Chinach, są ludzie jeszcze, którzy w rządzie nie chcieli wozić na kwarantenę, to się mówi po włosku, czyli na kilka dni osoby pomieścić, żeby nie mieli kontaktów z innymi, bo bali się o rasizm, ale tu nie ma żadnego problemu z rasizmem, tylko po prostu trzeba się chronić wobec choroby, która w rzeczywistości może jeszcze dużo złego zrobić.
Dopływają także do nas tutaj, do Polski, informacje, że Włosi, mieszkańcy tych regionów, które są zagrożone, robią duże zakupy, robią duże zapasy żywności, sklepy pustoszeją. To jest prawda? Tak się dzieje?
To jest prawda, ale bo w Toskanii, w miasto Prato jest największa chińska społeczność w Europie. My mamy w Prato jakieś 40 tysięcy Chińczyków i rzeczywiście ludzie się boją, ale Chińczycy po pierwsi zaczęli się w domu zamykać i nie chcą innych zaczepić chorobami, chociaż nie mają. Czyli oni są bardzo, bardzo się dobrze zachowali, ale niestety tym bardziej wiadomości w mediach rozmawiają o tym temacie, tym bardziej ludzie mają strach do tego. I to jest takie podejście po prostu.
Powiedział pan, że odbywa się także przy okazji koronawirusa i tych problemów związanych z chorobą walka polityczna. Kto najbardziej tę tragiczną sytuację wykorzystuje?
Niestety lewica w tym temacie zaczęła rozmawiać o problem, o rasizm. A niestety ludzie, którzy się straszą, nie tylko Chińczyków, ale nawet Włochów, którzy byli na wakacjach w Chinach, po prostu chcą, żeby ta epidemia nie była, jakoś nie były kontakty z tym. I to nie chodzi o problem polityczny, ale po prostu o problem sanitarny, zdrowia, służby zdrowia, który nie ma się, trzeba jakoś z tym umieć podejść w najlepszy stosunek.
Powiedział pan o rasizmie. W jaki sposób to się przejawiało, czy przejawia we Włoszech?
Czyli nie ma tego problemu, ale jest kto mówi o tym, jak ludzie się straszą, na przykład nie chodzą do chińskiej restauracji. Jest bardzo dużo sklepów sushi albo chińskie restauracje i ludzie zaczęli nie chodzić, ale to nie jest sprawa o rasizmie, tylko po prostu że tym bardziej media rozmawiają o tym, ludzie się straszą. O to chodzi.
Pan się boi, że może pan zostać zakażony? Jakie są nastroje wśród pana rodziny, pana przyjaciół?
Absolutnie nie. To jest bardzo rzadko i kto zachorował, nawet nie został zachorowany przez Chińczyków, ale przez innych Włochów, którzy byli w Chinach. Czyli nie. To jest bardzo... Włochy mają 60 milionów mieszkańców. Jakbyśmy mieli 6 przypadków wśród 60 milionów, to można wyliczyć, to jest bardzo niskie.
Czyli na razie z sytuacją się pan za bardzo nie przejmuje i wierzy pan w to, że szybko zostanie rozwiązana?
My ufamy służby zdrowia. Mamy wspaniałych lekarzy, bardzo dobrych szpitalów we Włoszech i trzeba nie dać się strachu. Bo kto się da strachu, to już przegrał. Właśnie dlatego my ufamy i rzeczywiście to nie jest epidemia. Epidemie to mają inne numery. Jak będą tysiące chorych, to będziemy się bać, ale to się chodzi naprawdę o bardzo niską statystykę.
Bardzo dziękuję za te informacje z Włoch. Paolo Moschi prosto z Toskanii. Dziękuję.
Dziękuję wam.
Godzina 17:29. My za kilka chwil będziemy rozmawiać z rzecznikiem prasowym kampanii prezydenta Andrzeja Dudy, panem Adamem Bielanem, a zanim będziemy rozmawiać o polityce, posłuchajmy utworu Bed for Lashes, All Your Gold.